No jest. To jak to góra z góry się nie zejdzie.
Cześć. O rety.
Nic się nie zmieniłeś.
Nic się nie zmieniłeś.
Czy dalej uprawiasz swój zawód, Bogdanie?
Ja cały czas.
Cały czas.
Z tego nie można wyrosnąć. Cały czas, mało tego, po latach zacząłem wracać do takiej klasycznej muzyki elektronicznej.
O proszę.
I nie wiem, czy wiesz, że mam też nagrania z tej naszej sesji z festiwalu.
Jakie masz nagrania? Bo ja trochę też mam nagrań, bo mnie pan Andrzej zmobilizował. Trochę nagrań naszych miniaturek mam.
Te później nagrania no pozwoliłem sobie wykorzystać na kursach mistrzowskich, na warsztatach, jako podstawę do improwizacji dla muzyków klasycznych, żeby było śmieszniej.
I ty miałeś, pamiętam, piękny instrument.
Pierwszy chyba tutaj w regionie to był Roland D50. To była absolutna nowość na rynku.
Ja patrzyłem z takimi otwartymi gałami.
Trzeba było uważać, jak się wchodziło do reżyserki, bo taka plątanina taśmy poprzez wszystkie magnetofony przechodziła, tam pętle takie.
To było dużo wycinania wtedy z tych taśm, prawda?
Tak, ale wtedy już mieliśmy 16-ślady. To już były poważne magnetofony.
I jest w Rembrandcie ten 16-ślad i wiem, że Marek Kubik, który tym studiem teraz zarządza, czasami go wykorzystuje.
Taśmy jako nośnik wtedy jeszcze były takim...
Zdobywało się.
Tutaj rozdzielnia nasza.
O, jakże się zmieniła. O, Sławek! Nic się nie zmieniłeś, skurczubyku.
Sławek nagrywa teraz rozmowę.
Nagrywasz.
Ale się pan też kiedyś to nagrywał, tak?
To była taka jedna malutka konsoletka, co?
To chodźmy do dwójki, do głównego emisyjnego studia. Tutaj Mariusz w studiu emisyjnym, rozmowa na żywo.
Tu fajna akustyka zawsze była. Tu było parę magnetofonów, takich klasycznych, taśmowych. Raz, dwa, trzy. Telefunken bodaj?
Telefunken i mechlabory stały w obrządku.
A tych mierników cyfrowych, tu kolorowych masz całe mnóstwo. To myśmy mieli mniej, a też tak samo żeśmy nagrywali. I słuchowiska, i reportaże.
I telefon o zgodę na dostęp do płyty pogłosowej.
Trzeba było.
W piwnicy było takie pomieszczenie, w którym znajdowała się duża stalowa płyta z kontaktowymi mikrofonami i akustycznymi przetwornikami. I ona dawała pogłos.
Myśmy ten pogłos wydobywali tłumikiem. I to był wtedy główny efekt nagrań, bo one dawały nam iluzję tego, że my mamy czasami w lesie. To były pierwsze, powiedzmy sobie, fascynacje mnie jako początkującego radiowca w 1974, czyli równo 50 lat temu. Ja zaczynałem pracę w radiu, tu jeszcze na akademickiej. Później bodaj po pół roku tutaj do tej nowej rozgłośni przeszliśmy, no i poznawaliśmy wszystkie te szczególiki. Nas fascynowało te wszystkie urządzenia, jak to młodych ludzi. Też prawdopodobnie świętej pamięci już inżynier Roman Rogalewski nas bardzo stymulował do różnych twórczych doświadczeń, ponieważ zbudował nam taki automat perkusyjny, czyli myśmy pierwsze nagrania dla kasy chorych, które one później zafunkcjonowały i w Stanach Zjednoczonych, zdobywały sobie tam miejsca na listach przebojów, to one były tutaj robione w naszej rozgłośni z pomocą tego właśnie automatu perkusyjnego. To był absolutny hit.
I to też się w studiu eksperymentalnym przydawało?
Tak. To był rok 88. Bardzo mocno nam zależało, żeby to dać upust naszej muzyce. No i pojawił się na horyzoncie, ale już w 89. festiwal w Szczecinie, Pro Arte Acoustica, Włodej Wiesiek Szymański gdzieś wynalazł, mówi, jest taki reportażowy festiwal, chodźmy, pojedziemy, żeśmy się wtedy zmobilizowali.
Wszystko zaczęło się od Janusza Papaja. On prowadził taki cykl audycji, coś w rodzaju białostockiej listy przebojów. Zapraszał ludzi, którzy chcieli coś nagrać. Ta piosenka później chodziła, słuchacze przysyłali listy. Ja się z Januszem spotkałem. Tam mówi, to słuchaj, to weź coś tam napisz, znajdź jakąś dziewczynę, która zaśpiewa piosenkę, umówimy studio. No i tak też się stało i właśnie się wtedy po raz pierwszy spotkaliśmy.
Tak. Bo ja byłem tym specem od nagrywania za konsoletą. No i zobaczyłem Bogdanie, charakter eksperymentatora.
To czyli po prostu facet nie do końca normalny.
Tak, i jak żeśmy się porozumieli, czyli między nami zaczęło konwulsować, jak mój kolega, też muzyk. No i umówiliśmy się wtedy na sesję.
Jak się siadło, to w zasadzie świt nas zastawał.
Może zajrzyjmy do komputera. Chcę sprawdzić, co my mamy w archiwum ze studia muzyki eksperymentalnej.
Właśnie, bo to ciekawa konfrontacja.
Co tu wyskoczy, uwaga?
Nic.
Nie istniejemy.
Wtedy jeszcze nie było rozwiniętej informatyki na tyle, żeby...
Żeby archiwizować.
Tak. To coś dziwnego, takie niepopularne. Czyli to nie była muzyka pop.
Ale może też nie ma tego zdigitalizowanego, bo może tej muzyki nikt nie szanował. Ja nawet poprosiłem tutaj realizatora, żeby zgrał waszą muzykę, pana Bogdana, realizator Sławek Gardocki. I on mówi, że on to zgrał, ale nie jest pewien, czy to tak było w oryginale, czy to może jakieś przeskoki płyty, czy to intencja artysty, czy to jednak błąd płyty. Nie wiadomo, jak to interpretować.
Tak, nie dla wszystkich było to jednoznaczne interpretacja, że ona wymagała pewnego wyrobienia albo też zainteresowania innego.
Wysiłku
pewnego, tak. Żeby się skupić, przyciągnąć uwagę. Dance Macabre, twój utwór, pamiętam, to był ten leitmotiv taki zdecydowany, mocny, że on od razu wzbudził we mnie, mówi, dobra, to już będzie coś.
I to jest właśnie
tak, i to był dwa syntezatory. Na początku Roland D50 i w tle pojawia się Roland Juno 106. Ale właśnie 50 miała te dziwne, różne, fascynujące brzmienia.
W zaciszu tego studia ludzie zaczęli mówić, tu się coś dzieje takiego dziwnego, tu się jakieś takie dziwne dźwięki to bywają, tutaj na pewno coś knują, ale jeszcze nie wiadomo co. Oni tam zaczynają jakieś fascynacje uprawiać. Tu normalne tu utwory muzyczne, tu utwory, a to żadnego, ani stylu, ani rytmiki, ani niczego, a myśmy się tym fascynowali. Oni jacyś trochę nie do końca zorientowani w tym, co jest teraz na topie. A muzyczny telefon tutaj był konkurencją dla wszystkich, bo on się po prostu nie do pokonać. Natomiast ten rodzaj muzyki no był naszą taką domeną i myśmy to próbowali rozwijać.
Po co wyknuliście z tą muzyką eksperymentalną?
Fascynował nas dźwięk w bardzo różnej postaci. Ponieważ zarówno Krzysztof, jak i ja na co dzień spotykaliśmy się z tym dźwiękiem komercyjnym, więc to była taka też i pewna forma ucieczki od tej takiej codzienności piosenek, reklamówek, w taki świat zupełnie niczym nieskrępowanej fantazji, niczym nieskrępowanej swobody. Tu mogliśmy sobie pozwolić na wszystko. Zgodzisz się ze mną?
Tak, bo wtedy tu nie było cenzora. Jeszcze my, pamiętam, działaliśmy, kiedy audycje były cenzurowane. Więc tu nie było cenzora na to, no bo jak do tego podejść? I w zasadzie mieliśmy bardzo wolną interpretację. Wszystkie chwyty dozwolone, emisje, audycje.
Czasami Wiesiu Szymański czasami przemycał, bo tak, to była muzyka na antenę przemycana.
Ona miała swojego słuchacza, a więc nie tego klasycznego, który chciał słuchać piosenek, a tu trzeba było go przygotowywać. I tak troszeczkę w tych porankach literackich bodaj Wiesiek przemycał trochę tych utworów, ale on nie był regularny. Ten słynny już dzisiaj Zbigniew Popielski pośmiertnie, myślę, że zasłużył również na duże uznanie, że też nas stymulował. Tu przychodził i tą wkręcającą ciągle sprężyną brzuch i wywołującą mnie z domu mówi, znowu nagrajmy coś fajnego, mam pomysł, panie Krzysiu, to nagrajmy na przykład Kłótnie w piórniku, mam taki pomysł, nagrajmy ją. No dobrze, chodźmy dzisiaj.
A jaka była rola Janusza Weroniczaka, redaktora naczelnego Radia Białystok kiedyś?
On miał tylko przyzwalać na to, co się tu dzieje.
I nie przeszkadzał. Zresztą w ogóle to było cudowne. Wszelkie dyrekcje Radia Białystok nie wtrącały się. Mieliśmy takie ciche przyzwolenie na to, żeby tutaj działać, żeby korzystać. No było, nie było z państwowego sprzętu, tak, na państwowych taśmach, z państwowego prądu, więc...
On znał materię dźwięku, on czuł. On w nas wszystkich zapalał taką chęć. Interesujcie się, wchodźcie w głąb materii. Też ja tutaj się tym spełniałem.
A dla pana, co było punktem wyjścia do tworzenia muzyki? Jakieś trudne przeżycia może? Świat, na którym nie było zgody? Bo to nie jest muzyka do relaksującego słuchania. To jednak wymaga pewnej gotowości, może nawet takiego siedzenia na szpilkach. To jednak jest pewne laboratorium. To nie jest o takie słuchanie sobie radia.
Boję się użyć tego słowa, ale mimo wszystko użyję. No jest to muzyka intelektualna, wymagająca pewnego rodzaju przemyśleń, a jednocześnie, mam takie wrażenie, dająca bardzo szerokie pole do interpretacji. A to, że ta muzyka jest agresywna momentami, może to wynikało też z przeszłości, z tego, co się tam wcześniej zadziewało.
Czyli co?
No, jestem pokoleniem, które przeszło przez i głęboką komunę, i stan wojenny, i długie gumowe pałki na plecach. Później przejeżdżanie przez granicę z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego. Gdzieś to w człowieku zostało i takie fragmenciki gdzieś w tej muzyce się mogły pojawiać.
Myśmy wtedy poszukiwali jako młodzi ludzie odniesienia do niespełnionych naszych marzeń, które w nas w pewnym momencie musiało znaleźć ujście w tym dobrym słowa znaczeniu. Więc granie na gitarach, bo to każdy z nas gdzieś tam grał, uczyliśmy się klasyki, ale też rzeczywistość, która skrzypiała, myśmy ją też oceniali właściwie. To była też chęć poszerzania spektrum doznań, poprzez to ona nam dawała tę większą wolność, której poszukiwaliśmy.
W ogóle nas nie obchodziły żadne finansowe profity z tym związane. Teraz to by o nas powiedzieli po prostu hobbyści wariaci.
Jeszcze coś nagracie?
To jest kusząca propozycja. Mam pomysł, po prostu musimy się wymienić telefonami.
I zaczniemy myśleć o tym, bo to jest ciekawa propozycja ze strony pana, a też nie chcemy nigdy zamykać rozdziałów.